Kiedy? Menno Kehurn podniósł głowę z nad map, obrzucił dowódców wzrokiem. Kiedy, pytacie, rozkaże poczynać? Nikt się nie odezwał. Menno szybkim spojrzeniem zlustrował swych dowódców. Najbardziej spiętymi i zdenerwowanymi wydawali się ci, którzy mieli zostać w odwodzie. Ilan Trach, dowódca 7 Darlańskiej, i Kees Van Loo z brygady Nausicaa. Wyraźnie denerwował się też Auder de Wynald, aide-de-camp marszałka, który na czynny udział w boju miał najmniej szans. Ci, którzy mieli uderzać pierwsi, wyglądali na spokojnych, ba, znudzonych nawet. Markus Breiband ziewał. Generał-lejtnant Retz de Melistok dłubał małym palcem w uchu i co rusz oglądał palec, jakby naprawdę spodziewał się znaleźć na nim coś wartego uwagi. Oberszter Ramon Tyrconnel, młody dowódca dywizji Art Fein, pogwizdywał cicho, utkwiwszy wzrok w sobie tylko wiadomym punkcie horyzontu. Oberszter Liamepmür Moos z dywizji Deitwin wertował swój nieodłączny tomik poezji. Tibor Eggebracht z ciężkiej kopijniczej dywizji Alba drapał się w kark końcem szpicruty. Atak rozpoczniemy, powiedział Kehurn, gdy tylko wrócą patrole. Niepokoją mnie te wzgórza na północy, panowie oficerowie. Nim uderzymy, muszę wiedzieć, co tam jest za tymi wzgórzami. Lamar Flaut bał się. Bał się potwornie. Strach pełzał mu po kiszkach. Zdawało mu się, że ma w wątpiach co najmniej 12 oślizgłych, pokrytych śmierdzącym śluzem węgorzy, zawzięcie poszukujących otworu, przez który mogłyby wydostać się na swobodę. Godzinę temu, gdy patrol odebrał rozkazy i wyruszył, Flaut w cichości ducha liczył na to, że chłód poranka przepędzi trwogę, że lęk zdusi rutyna, wyćwiczony rytuał, twardy i surowy ceremoniał służby. Zawiódł się. Teraz, po upływie godziny i po przebyciu jakichś 5 mil, daleko, groźnie daleko od swoich, głęboko, niebezpiecznie głęboko na terytorium wroga, blisko, śmiertelnie blisko nieznanego niebezpieczeństwa, strach dopiero pokazywał, co potrafi. Zatrzymali się na skraju jodłowego lasu, przezornie nie wysuwając się zza porastających skraj wielkich jałowców. Przed nimi, za pasem niskich choinek, rozciągała się szeroka kotlina. Mgła snuła się po wierzchołkach traw. Nikogo, ocenił Flaut. Ni żywego ducha. Wracamy, jesteśmy już trochę za daleko. Wachmistrz spojrzał na niego z ukosa. Daleko? Ujechali ledwo mile, wlokąc się zresztą niby kulawe żółwie. Wartałoby, powiedział, zajrzeć jeszcze za tamto wzgórze, panie lejtnant. Stamtąd widzi mi się lepszy będzie prospekt. Daleko, na obie doliny. Jeśli kto tamtędy ciągnie, nie możemy go nie dostrzec. Jak więc, skoczymy, panie? Do wszystkiego parę staj. Parę staj, pomyślał Flaut. W otwartym terenie, widoczni jak na patelni. Węgorze wiły się, gwałtownie szukały wyjścia z jego trzewi. Przynajmniej jeden, Flaut czuł to wyraźnie, był na dobrej drodze. Słyszałem brzęk strzemienia, parsknięcie konia, a tam, wśród soczystej zieleni młodych sosenek na piaszczystym stoku, coś tam się poruszyło? Sylwetka? Otaczają nas. Szła po obozie plotka, że kilka dni temu kondotierzy z wolnej kompanii, zniósłszy w zasadce podjazd brygady w Rhyd, wzięli żywcem jednego elfa. Mówiono, że wykastrowali go, wyrwali mu język, obcięli wszystkie palce u rąk. A na koniec wyłupili oczy. Teraz, szydzili, na żaden sposób nie zabawisz się już z twoją elfią gamratką i nawet nie będziesz mógł sobie popatrzeć, jak będzie się zabawiała z innymi. No, panie, chrząknął wachmistrz, skoczymy na wzgórze? Lamar Flaut przełknął ślinę. Nie, powiedział, nie możemy mi trężyć. Stwierdziliśmy, tutaj nieprzyjaciela nie ma. Musimy zdać z tego raport dowództwu. Zawracamy. Menno Kehurn wysłuchał meldunku. Uniósł głowę z nad map. Do chorągwi, rozkazał krótko. Panie Breban, panie de Melistok, uderzać. Niech żyje cesarz! Wrzasnęli Tyrconnel i Eggebracht. Menno popatrzył na nich dziwnie. Do chorągwi, powtórzył. Niech wielkie słońce opromieni waszą chwałę. Milo van der Beek, niziołek, chirurg polowy znany jako Rasty, chciwie wciągnął w nozdrza przejmującą mieszankę zapachów jodyny, amoniaku, alkoholu, eteru i eliksirów magicznych, wiszącą pod płachtą namiotu. Chciał nasycić się tą wonią teraz, gdy była jeszcze zdrowa, czysta, dziewiczo nieskażona i klinicznie sterylna. Wiedział, że długo taką nie pozostanie. Spojrzał na stół operacyjny, również dziewiczo-biały i na instrumentarium, na dziesiątki narzędzi budzących respekt i ufność, chłodnym i groźnym dostojeństwem zimnej stali, niepokalaną czystością metalicznego połysku, porządkiem i estetyką ułożenia. Przy instrumentarium krzątał się jego personel. Trzy kobiety. Tfu, poprawił się w myśli Rasty. Jedna kobieta i dwie dziewczyny. Tfu. Jedna stara, choć piękna i młodo wyglądająca baba i dwoje dzieci. Magiczka i uzdrowicielka. Zwąca się Marty Sodergreen. I ochotniczki. Shani, studentka z Oxenfurtu i Ola, kapłanka ze świątyni Melitele w Elander. Marty Sodergren znam, pomyślał Rasty. Pracowałem już z tą pięknisią nieraz. Trochę nimfomanka, ma też skłonności do histerii. Ale to nic. Tak długo, jak długo działa jej magia. Czary anestezyjne, dezynfekujące i tamujące krwawienie. I Ola. Kapłanka, czy raczej adeptka? Dziewczyna o urodzie zgrzebnej i pospolitej jak leniane płótno, o dużych, mocnych, wieśniaczych dłoniach. Świątynia zapobiegła, by dłonie te skaziło brzydkie klejmo ciężkiej i brudnej harówki na roli, ale nie zdołała zamaskować ich rodowodu. Nie, pomyślał Rasty, o nią w zasadzie się nie boję. Te ręce chłopki to są pewne ręce, ręce godne zaufania. Poza tym dziewczyny ze świątyń rzadko zawodzą, w momentach rozpaczy nie pękają, lecz szukają oparcia w ich religii, w tej ich mistycznej wierze. Interesujące. To pomaga. Spojrzał na rudowłosą Shani, zręcznie nawlekającą nicią chirurgiczną oczka zakrzywionych igieł. Shani. Dziecko cuchnących miejskich zaułków, które trafiło na oksenfurcki uniwerek dzięki własnej żądzy wiedzy i dzięki niewyobrażalnym wyrzeczeniom opłacających czesne rodziców. Żaczek, Frant, wesoły Urwis. Co umie? Nawlekać igły, nakładać opaski uciskowe, trzymać haki? Ha! Pytanie brzmi, kiedy ruda studenteczka zemdleje, puści haki i runie nosem w otwarty brzuch operowanego? Ludzie są tacy mało odporni, pomyślał. Prosiłem, by dali mi elfkę. Albo kogoś z mojej własnej rasy. Ale nie, nie mają zaufania. Do mnie zresztą też nie. Jestem niziołek, nie ludź. Obcy. Shani, słucham, panie Vanderbeck. Rasty. Znaczy się, dla ciebie, panie Rasty. Co to jest Shani i do czego służy? Egzaminujecie mnie, panie Rasty? Odpowiedz, dziewczyno. To jest raspator do ściągania okostnej przy amputacji, by okostna nie spękała pod zębami piły, by mieć czyste i gładkie odpiłowanie. Zadowoleniście? Zdałam? Ciszej, dziewczyno, ciszej. Przeczesał palcami włosy. Ciekawe, pomyślał. Jest nas tu czwórka lekarzy. I każde rude. Fatum czy jak? Pozwólcie, skinął. Przed namiot, dziewczyny. Usłuchały, choć wszystkie trzy prychnęły pod nosem. Każda na swój sposób. Przed namiotem siedziała gromadka sanitariuszy, ciesząc się ostatnimi minutami słodkiego nieróbstwa. A Rasty obrzucił ich surowym spojrzeniem, poniuchał, czy aby już nie nachlani. Kowal, wielkie chłopisko, krzątał się przy swym przypominającym ławę tortur stole. Porządkował narzędzia służące do wyłuskiwania rannych z pancerzy, kolczuk i pogiętych przyłbic. Tam, zaczął Rasty bez wstępów, wskazując pole, za moment zacznie się rzeź. A za moment plus moment zjawią się pierwsi ranni. Wszyscy wiedzą, co mają robić. Każdy zna swoje obowiązki i swoje miejsce. Jeśli każdy będzie przestrzegał, czego powinien przestrzegać, nic nie może pójść źle. Jasne? Żadna z dziewczyn nie skomentowała. Tam, podjął Rasty, wskazując ponownie, jakieś 100 tysięcy ludzi zacznie za chwilę kaleczyć się wzajemnie. Na bardzo wyszukane sposoby. Nas, wliczając dwa pozostałe szpitale, jest 12 lekarzy. Za nic w świecie nie zdołamy pomóc wszystkim potrzebującym. Nawet znikomemu procentowi potrzebujących. Nikt nawet tego nie oczekuje. Ale my będziemy leczyć, bo to jest, przepraszam za banał, racja naszego istnienia. Pomagać potrzebującym. Pomożemy więc, banalnie, tylu ilu zdołamy pomóc. Znowu nikt nie skomentował. Rasty odwrócił się. Nie damy rady zrobić dużo więcej niż będziemy w stanie, powiedział ciszej i cieplej. Ale postarajmy się wszyscy, żeby to nie było dużo mniej. A ruszyli, stwierdził konetabl Jan Natalis i wytarł spotniałą dłoń o biodro. Wasza królewska mość, Nilfgaard ruszył, idą na nas. Król Foltest, opanowując tańczącego konia, siwka w ozdobionym liliami rzędzie, odwrócił ku konetablowi swój piękny, godny bicia na monetach profil. Tedy trzeba nam przyjąć ich godnie. Mości konetablu, panowie oficerowie, śmierć czarnym! Wrzasnęli jednym głosem kondotierzy, Adam Adieu Pangrat i hrabia de Ruytier. Konetabl popatrzył na nich, potem wyprostował się i nabrał tchu w płuca. Do chorągwi! Z oddali głucho grzmiały nilfgaardzkie litawry i bębny. Buczały krzywuły, olifanty i surmy. Ziemia, uderzona tysiącami kopyt, drgnęła. To już, odezwał się Andy Biberwald, niziołek, starszy taboru, odgarniając włosy z małego, szpiczasto zakończonego ucha. Lada chwila. Tara Hildebrand, Didi Chmielarz-Hoffmeier i pozostali zgromadzeni wokół wozacy pokiwali głowami. Oni też słyszeli głuchy, jednostajny łomot kopyt, dobiegający zza wzgórza i lasu. Słyszeli rosnący, przypominający buczenie, trzask, wrzask i ryk. Wyczuwali drżenie ziemi. Ryk wzmógł się raptownie, skoczyło ton wyżej. Pierwsza salwa łuczników. Andy Biberwald miał doświadczenie. Widział, a raczej słyszał niejedną bitwę. Będzie jeszcze jedna. Miał rację. Teraz to już się zderzą. Lepiej wejdźmy pod wozy, zaproponował William Hardbottom, zwany Momotkiem, kręcąc się niespokojnie. Mówię wam... Biberwald i pozostałe niziołki spojrzały na niego z politowaniem. Pod wozy? Po co? Od miejsca bitwy dzieliło ich blisko ćwierć mili. A gdyby nawet zagon jaki wpadł tu na tyły, na tabory, zbawi to kogo siedzenie pod wozem? Ryk i łomot narastały. Już, ocenił Andy Biberwald. I znowu miał rację. Z odległości ćwierć mili, zza wzgórza i lasu, przez ryk i nagły huk walącego o żelazo żelaza, dobiegł taborytów wyraźny, makabryczny, podnoszący włosy na głowie dźwięk. Kwik. Straszliwy, rozpaczliwy, dziki kwik i wizg kaleczonych zwierząt. Kawaleria, Biberwald oblizał wargi. Kawaleria nadziała się na piki. Tylko, wydukał pobladły Momotek, nie wiem, co ich konie zawiniły skurwysynom. Jarre wymazał gąbką, nie wiedzieć, które już z rzędu napisane zdanie. Przymknął oczy, przypominając sobie tamten dzień. Moment, w którym zderzyły się obie armie, w którym oba wojska, jak zawzięte Brytany, skoczyły sobie do gardeł, zwarły w śmiertelnym uścisku. Szukał słów, którymi można by było to opisać. Na próżno. Klin jazdy z impetem wbił się w czworobok. Niczym gigantyczny puginał w sztychu, dywizja Alba skruszyła wszystko, co broniło dostępu do żywego ciała temerskiej piechoty. Piki, oszczepy, halabardy, włócznie, pawęże i tarcze, niczym puginał. Dywizja Alba wbiła się w żywe ciało i wytoczyła krew. Krew, w której taplały się i ślizgały konie. ale ostrze puginału, choć wbite głęboko, nie dosięgło serca ani żadnego z żywotnych organów. Klin dywizji Alba, miast rozgnieść i rozczłonkować temerski czworobok, wbił się i utknął. Uwiązł w elastycznej i gęstej jak smoła hurmie pieszego ludu. Początkowo nie wyglądało to groźnie. Czoło i boki klina stanowiły elitarne, ciężko zbrojne roty. Od tarcz i blach pancerzy, klingi i żeleźca landsknechtów odskakiwały jak młoty od kowadeł. Nie było też się jak dobrać do oladrowanych wierzchowców. I choć co i róż któryś z pancernych walił się jednak z konia lub razem z koniem, to miecze, topory, czekany i morgensztyrny kawalerzystów kładły napierających piechocińców prawdziwym pokotem. Uwięźnięty w ciżbie klin drgnął i zaczął wbijać się głębiej. Alba! Młodszy lejtnant Devlin ep Myrra usłyszał krzyk obersztera Egbrachta, wybijający się ponad szczęk, ryk, wycie i rżenie. Naprzód, Alba! Niech żyje cesarz! Ruszyli, rąbiąc, tłukąc i tnąc. Spod kopyt kwiczących i wierzgających koni słychać było plusk, chrup, zgrzyt i trzask. Alba! Klin utknął znowu. Landsknechci, choć przerzedzeni i skrwawieni, nie ustąpili. Naparli, ścisnęli jazdę jak cęgami. Aż zatrzeszczało. Pod ciosami halabard, berdyszów i bojowych cepów załamali się i pękli pancerni pierwszej linii. Dźgani partyzanami i spisami, ściągani z siodeł hakami gizarm i rohatyn, bezlitośnie tłuczeni żelaznymi kiścieniami i maczugami, kawalerzyści dywizji Alba zaczęli umierać. Wbity w czworobok piechoty klin, jeszcze niedawno groźne, kaleczące żelazo w żywym organizmie, teraz był jak sopel lodu w wielkiej chłopskiej pięści.
Temeria! Za króla chłopy! Bij czarnych!
Ale landsknechtom też nie przychodziło łatwo. Alba nie dawała się rozerwać. Miecze i topory wznosiły się i spadały. Rąbały i cięły za każdego zwalonego z kulbaki jeźdźca. Piechota płaciła srogą cenę krwi. Oberszter Egebracht, pchnięty w szczelinę pancerza cienkim jak szydło ostrzem spisy, zakrzyczał, zakołysał się w kulbace. Nim zdołano dać mu pomoc, straszliwy cios bojowego cepa zmiódł go na ziemię. Piechota zakłębiła się nad nim. Sztandar z czarnym alerionem ze złotym perisonium na piersi zachwiał się i upadł. Pancerni, wśród nich i młodszy lejtnant Devlin ep Myrra, rzucili się w tamtą stronę, rąbiąc, siekając, tratując, wrzeszcząc. Chciałbym wiedzieć, pomyślał Devlin ep Myrra, wyrywając miecz z rozłupanego kapalina i czaszki temerskiego landsknechta. Chciałbym wiedzieć, pomyślał szerokim uderzeniem, odbijając godzące w niego zębate żeleźce gizarmy. Chciałbym wiedzieć, po co to wszystko, dlaczego to wszystko i przez kogo to wszystko. I wtedy zebrał się konwent wielkich mistrzyń, naszych czcigodnych matek, których pamięć zawsze żywa będzie wśród nas, albowiem wielkie mistrzynie z pierwszej loży uradziły adeptko Abondi. Jesteś nieprzygotowana, ocena niedostateczna, siadaj. Ale ja się uczyłam, naprawdę, siadaj. Po licho mamy się uczyć o tych starociach, zamruczała Abondi siadając. Kogo to dziś obchodzi? I jaki z tego pożytek? Cisza! Adeptka Nimue, obecna pani mistrzyni. To widzę. Czy znasz odpowiedź na pytanie? Jeśli nie znasz, siadaj i nie trwoń mego czasu. Umiem. Słucham. Więc uczą nas kroniki, że konwent mistrzyń zebrał się na zamku Łysagóra, by uradzić, jakim sposobem zakończyć szkodliwą wojnę, jaką wiedli ze sobą cesarz południa i władcy północy. Czcigodna matka Azire, święta męczenniczka, rzekła, że władcy nie ustaną wojować, póki się porządnie nie wykrwawią. A czcigodna matka Filippa, święta męczenniczka, odpowiedziała, dajmy im więc wielką i krwawą, straszną i okrutną bitwę. Doprowadźmy do takiej bitwy, niech armie cesarza i wojska królów spłyną w tej bitwie krwią, a wtedy my, Wielka Loża, zmusimy ich do zawarcia pokoju. I tak się właśnie stało, czcigodne matki sprawiły, że doszło do bitwy pod Brenną, a władcy zostali zmuszeni do zawarcia pokoju cyntryjskiego. Bardzo dobrze, adeptko Nimue. Postawiłabym ci ocenę celującą, gdyby nie owo więc na początku wypowiedzi. Nie zaczyna się zdania od więc. Siadaj. A teraz o pokoju cintryjskim opowie nam... Zadzwonił dzwonek na przerwę. Ale adeptki nie zareagowały natychmiastowym wrzaskiem i łomotem pulpitów. Zachowały ciszę i godny, dystyngowany spokój. Nie były już smarkulami z freblówki. Były trzecią klasą. Miały po 14 lat. A to zobowiązywało. No, tutaj wiele do dodania nie ma. Rasty ocenił stan pierwszego rannego, właśnie kalającego krwią niepokalaną biel stołu. Kość udowa rozkruszona, tętnica ocalała, inaczej donieśliby trupa. Wygląda na cios toporem, przy czym twarde skrzydło siodła podziałało jak drwalski pieniek. Proszę popatrzeć. Szani i Iola schyliły się. Rasty zatarł ręce. Jak rzekłem, tutaj nic dodać, można wyłącznie ująć. Do roboty. Iola, opaska, mocno, Szani, nóż. Nie ten, obustronnie tnący, amputacyjny. Ranny nie spuszczał rozbieganego wzroku z ich rąk. Śledził poczynania oczami przerażonego, schwytanego w sidła zwierzęcia. Nieco magii, Marty, jeśli można prosić, skinął niziołek, pochylając się nad pacjentem tak, by zająć mu całe pole widzenia. Będę amputował, synku.
Nie!
Rozdarł się ranny, miotając głową, usiłując umknąć przed dłońmi Marty Sodergreen.
Nie chcę!
Jeśli nie amputuję, umrzesz. Wolę umrzeć. Ranny mówił coraz wolniej pod wpływem magii uzdrowicielki. Wolę umrzeć niż być kaleką. Dajcie mi umrzeć. Błagam. Dajcie mi umrzeć. Nie mogę. Rasty podniósł nóż, spojrzał na klingę, na wciąż błyszczącą, niepokalaną stal. A nie mogę pozwolić ci umrzeć. Tak się bowiem składa, że jestem lekarzem. Zdecydowanie wbił ostrze i ciął głęboko. Ranny zawył. Jak na człowieka. Nieludzko. Goniec wrył konia tak ostro, że aż prysnęła spod kopyt darń. Dwaj adiutanci uczepili się uzdy, osadzili spienionego rumaka. Goniec zeskoczył z siodła. Od kogo? Krzyknął Jan Natalis. Od kogo przybywasz? Od pana de Ruytiera, wykrztusił goniec. Zatrzymaliśmy czarnych, ale są duże straty. Pan de Ruytier prosi o wsparcie. Nie ma wsparcia. Odrzekł po chwili milczenia konetabl. Musicie wytrzymać. Musicie. A tu, wskazał Rasty z miną kolekcjonera demonstrującego swą kolekcję, niech panie spojrzą. Piękny skutek cięcia w brzuch. Ktoś nieco nas wyręczył, wcześniej dokonując na nieszczęśniku amatorskiej laparotomii. Dobrze, że niesiono go troskliwie. Nie pogubiono ważniejszych organów. To znaczy, domniemywam, że nie pogubiono. Jak z tym jest, Szani, według ciebie? Czemu taka mina, dziewczyno? Do tej pory znałaś mężczyzn wyłącznie z zewnątrz? Uszkodzone są jelita, panie Rasty. Diagnoza tyleż trafna, co oczywista. Tu nawet patrzeć nie trzeba, wystarczy powąchać. Chusta, Jola, Marty, wciąż za dużo tu krwi. Bądź uprzejma, udziel nam jeszcze trochę twojej bezcennej magii. Szani, zacisk. Załóż klemę naczyniową, przecież widzisz, że się leje. Jola, nóż.
Kto zwycięża?
Zapytał nagle całkiem przytomnie, choć nieco bełkotliwie operowany, przewracając wybałuszonymi oczami.
— Powiedzcie, kto zwycięża?
— Synku! — Rasty schylił się nad otwartą, krwawą i pulsującą jamą brzucha. — To naprawdę ostatnia rzecz, o którą martwiłbym się, będąc na twoim miejscu. Wszczął się wówczas na skrzydle lewym i w środku linii bój okrutny i krwawy. Ale tu, choć wielkie były Nilfgaardu, zaciekłość i impet, rozbiła się ich szarża na królewskim wojsku. Tak, jak morska fala na skalę się rozbija. Wyborowy bowiem stał tutaj żołnierz. Walne, mariborskie, wyzimskie i tretogorskie pancerne chorągwie, a także zawzięty temerski landsknecht, zawodowy jurgieletnik, którego konnicą nie nastraszysz. I tak tam wojowano. Iście jako morze ze skałą lądu. Taki trwał bój, w którym nie zgadniesz, kto górę bierze, bo choć fale w skałę bezustannie biją, nie słabną, a ustąpią jeno po to, by znów uderzyć. To skała przecież stoi jak stała, wciąż ją wśród fal burzliwych widać. Inaczej złożyła się sprawa na królewskiego wojska skrzydle prawym. Niczym stary krogulec, który wie, gdzie spaść i na śmierć dziobnąć, Tak i marszałek polny Menokehurn wiedział, gdzie cios zadać. Zwarwszy w kułak żelazny swe wyborowe dywizje, kopijniczą Deithwin i pancerną Artfein, uderzył w styk linii powyżej Złotego Stawu, tam, gdzie stały chorągwie z Brügge. Choć Bryggeńczycy bohatersko stawali, okazali się słabiej zbrojni, tako pancerzem, jako i duchem. Nie zdzierżyli nilfgaardzkiego naporu. W skok poszły tam w sukurs dwie banderie wolnej kompanii pod starym kondotierem Adamem Pangratem i Nilfgaard zatrzymały, srogą dając płatę krwi. Ale stojącym na prawej flance krasnoludom z ochotniczego hufu zajrzała w oczy straszna groźba okrążenia, a całemu królewskiemu wojsku rozerwanie szyku zagroziło. Jare zanurzył pióro w kałamarzu. Wnuczęta w głębi sadu krzyczały piskliwie. Ich śmiech dzwonił jak szklane dzwoneczki. Dostrzegł jednak grożące niebezpieczeństwo baczny niczym żuraw Jan Natalis. W mig zrozumiał, co się święci i nie mieszkając gońca pchnął do krasnoludów z rozkazem do pułkownika Elsa. W całej swej 17-letniej naiwności Cornet Aubry mniemał, że dotarcie na prawe skrzydło, przekazanie rozkazu i powrót na wzgórze zajmie mu najwyżej 10 minut. Absolutnie nie więcej. Nie na czikicie, klacze zgrabnej i rączej nibyłania. Jeszcze zanim dotarł nad Złoty Staw, Cornet uświadomił sobie dwie rzeczy. To, że nie wiadomo, kiedy dotrze na prawe skrzydło i nie wiadomo, kiedy uda mu się wrócić. I to, że rączość Chiquiti bardzo, ale to bardzo mu się przyda.